Mój ojciec, tu Heidi podniosła dumnie głowę, słynął w Europie jako Ali Tebelin, pasza Chłaniny, przed którym drżała Turcja. Alberta przejął dreszcz. Z taką dumą i godnością Heidi wypowiedziała te słowa. Wydawało mu się, że z oczu dziewczęcia wytrysnął posępny i groźny płomień, kiedy podobna Pyti wspomniała o tym krwawym władcy, który zginąwszy straszną śmiercią, wydał się Europie olbrzymem. Zatrzymaliśmy się niebawem, ciągnęła Heidi. Staliśmy nad brzegiem jeziora. Matka tuliła mnie do piersi, ujrzałam ojca tuż za nami. Rozglądał się niespokojnie. Przed nami widniały cztery marmurowe stopnie i kołysała się łódź. Pośrodku jeziora majaczył czarny kształt. Był to kiosk, do którego mieliśmy się udać. W ciemnościach wydawał się bardzo odległy. Zeszliśmy do łodzi. Pamiętam, że wiosła ślizgały się bezszelestnie po wodzie i że wychylałam się, żeby patrzeć na nie. Owinięte były pasami naszych palikarów. Poza wioślarzami służebnymi, moją matką i mną, był w łodzi mój ojciec i Selim. Palikarowie pozostali na brzegu jeziora, a klęcząc na najniższym z murowanych stopni, z wyższych uczynili sobie szaniec. Łódź nasza mknęła jak wicher. — Czemu tak szybko jedziemy? — zapytałam matkę. — Cicho, moje dziecię, uciekamy — odrzekła. — Nie zrozumiałam. — Dlaczego uciekał mój ojciec? On, wszechpotężny, przed którym zazwyczaj uciekali inni. On, który obrał sobie za dewizę — nienawidzą mnie, albowiem budzę postrach. A teraz ojciec mój uciekał na jezioro. Powiedział mi potem, że garnizon zamku w Chłaninie, sprzykrzywszy sobie za długą służbę... Tu Heidi przerwała opowieść, spoglądając wymownie na Monte Christa. Hrabia nie odrywał teraz wzroku od jej oczu. Dziewczyna podjęła opowieść, robiąc pauzy, jak ktoś, kto zmyśla albo pomija to i owo. Mówiłaś pani, ozwał się Albert, który słuchał z natężoną uwagą, że garnizon Chłaniny, sprzykrzywszy sobie za długą służbę, zaczął pertraktować z Seraskierem Kurszydem. Kurszyd, wysłannik sułtana, miał rozkaz pojmać mego ojca. Ojciec, wysławszy do sułtana pewnego oficera, Francuza, do którego miał bezgraniczne zaufanie, schronił się do owej kryjówki przygotowanej już z dawna. Nazywał ją katafygion, to znaczy schronienie. Nie pamięta pani, jak się ten oficer nazywał? Zapytał Albert. Montechristo i Heidi wymienili błyskawiczne spojrzenie, którego Albert nie zauważył. Nie, odrzekła, nie pamiętam, ale jeśli później przypomnę sobie, to je wymienię. Albert miał już wymówić nazwisko swojego ojca, ale Montechristo, wzniósłszy łagodnie palec, nakazał mu milczenie. Albert przypomniał sobie o przysiędze. Płynęliśmy w stronę kiosku. Z zewnątrz był to pałacyk jednopiętrowy, ozdobiony arabeskami. Okna pierwszego piętra wychodziły na jezioro, woda oblewała tarasy. Ale miało on obszerne piwnice przerobione z jaskiń. Tutaj piętrzyły się worki i stały beczki. Worki zawierały 25 milionów złotem, w beczkach mieściło się 30 tysięcy funtów prochu. Nieopodal beczek stał Selim, wspomniany faworyt mojego ojca. Czuwał dniem i nocą, trzymając dzidę, na której ostrzu płonął knot nasycony oliwą. Na znak mojego ojca miał wysadzić w powietrze pałacyk, a z nim strażników, kobiety, złoto i samego paszę. Niewolnice, wiedząc, czym są napełnione beczki, modliły się i płakały i zawodziły dzień i noc. Widzę wciąż młodego żołnierza, bladolicego i czarnookiego. Kiedy zstąpi po mnie anioł śmierci, wiem, że będzie to Selim. Nie umiem powiedzieć, jak długo przebywałyśmy w podziemiu. Podówczas nie wiedziałam jeszcze, jak obliczać dni. Niekiedy, ale trafiało się to rzadko. Ojciec wzywał matkę i mnie na taras pałacu. Były to chwile radości. W lochu bowiem słyszałam tylko lamenty niewolnic i widziałam ognistą włócznię Selima. Ojciec, siedząc przy ogromnym oknie, badał widnokrąg posępnym spojrzeniem. Przypatrywał się każdemu ciemnemu punktowi, jaki tylko pojawił się na powierzchni jeziora. Matka na pół leżąc obok ojca wspierała głowę na jego ramieniu, a ja igrałam u ich stóp, podziwiając, bo dziecku każdy przedmiot wydaje się większy, poszarpane łańcuchy gór Pindu rysujące się na horyzoncie, białe zamki Chłaniny wynurzające się z błękitnych wód jeziora, olbrzymie kępy ciemnej zieleni przylepionej do skał. Z dala brałam je za mchy, a z bliska były to niebotyczne sosny i ogromne mirty. Któregoś ranka ojciec wezwał nas na taras. Był spokojny, ale bledszy niż zwykle. Dziś, Wasiliko, rzekł, Przybywa firma od sułtana i zdecyduje się mój los. Jeśli okażą mi całkowitą łaskę, wrócimy triumfalnie do Chuaniny. Jeśli wiadomość będzie niepomyślna, uciekniemy jeszcze tej nocy. Ale czyż oni dopuszczą do naszej ucieczki? Rzekła moja matka. O, bądź spokojna, uśmiechnął się Ali. Selim i jego włócznia dają mi rękojmie. Jeśli tamci zechcą, bym umarł, nie zechcą umrzeć ze mną. Matka westchnęła tylko. Ojciec starał się ją pocieszyć, sam w swoje słowa nie wierząc. Podała mu zimną wodę, którą wciąż popijał. Trawiła go tutaj bowiem gwałtowna gorączka. Skropiła wonnościami jego siwą brodę i zapaliła mu fajkę. Całymi godzinami patrzył z roztargnieniem w kłęby dymu, które rozpływały się w powietrzu. Raptem zerwał się tak szybko, że się przestraszyłem. I nie odrywając oka od jakiegoś punktu, zawołał o lunetę. Matka podała mu ją, okropnie zbladłszy. Ręka ojca drżała. Łódź, jedna, dwie, trzy, wyszeptał ojciec, cztery. Wstał, chwycił broń i podsypał prochu na panewkę pistoletów. Wasyliko, mówił drżąc do matki, nadeszła chwila, która zdecyduje o naszym losie. Za pół godziny będziemy mieć odpowiedź od prześwietnego sułtana. Wracaj z Hajdi do lochu. Nie opuszczę cię, mój panie, odrzekła Wasylika. Jeśli umrzesz, umrę z tobą. Wracaj do Selima, huknął na nią ojciec. Żegnaj mi, panie, wyszeptała posłusznie matka. Zgarbiła się, jakby czekając na śmierć. Wyprowadzić Wasylikę, powiedział ojciec do palikarów. Ale ja, o której zapomniano, podbiegłam doń, wyciągając ręce. Pochylił się nade mną i pocałował mnie w czoło. Był to pocałunek ostatni. Czuję go jeszcze na czole. Schodząc, widziałyśmy poprzez okratowania tarasu łodzie, co wciąż rosły na jeziorze. Podobne, niedawno do czarnych punkcików, przypominały teraz ptactwo mknące po fali. Na tarasie 20 palikarów siedzących u stóp ojca albo ukrytych za drewnianą balustradą śledziło okiem krwią nabiegłym owe nadciągające statki. Trzymali w pogotowiu długie fuzje o kolbach inkrustowanych srebrem i macicą perłową. Na podłodze leżało mnóstwo amunicji. Ojciec przechadzał się, dławiony niepokojem, spoglądając na zegarek. Oto co zapamiętałam, rozstając się z ojcem. Weszłyśmy z matką do lochu. Selim, jak zawsze na posterunku, uśmiechnął się do nas smutno. Przyniosłyśmy poduszki leżące w innej części lochu i usiadłyśmy w pobliżu Selima. W wielkim niebezpieczeństwie serca pałające tym samym uczuciem odnajdują się zawsze. Chociaż byłam dzieckiem, instynkt mówił mi, że straszne nieszczęście zawisło nad naszymi głowami. Albert słyszał często, nie z ust ojca, gdyż generał nigdy nie wspominał o tym, ale od znajomych opowieść o ostatnich chwilach wezyra Chuaniny. Czytał też rozmaite relacje o jego śmierci, ale teraz historia ta ożyła w ustach dziewczyny, przybierając barwę smętnej elegii. Słowa Hajdi przejmowały go niewysłowionym zachwytem, lecz i grozą. Hajdi, pogrążona w tragicznych wspomnieniach, przerwała na chwilę. Głowa jej, niby kwiat, co pochyla się w dzień burzy, wsparła się na ręce. Oczy jej pełne zadumy zdawały się błądzić po zboczach zielonego pindu i po błękitnych wodach jeziora, magicznym zwierciadle, które odbijało cały ten posępny obraz. Monte Cristo spoglądał na Hajdi z nieokreślonym bliżej zaciekawieniem i litością. Opowiadaj dalej, moja córko, rzekł po grecku. Hajdi uniosła głowę, jakby dźwięczne słowa hrabiego zbudziły ją ze snu i podjęła opowieść. Była czwarta po południu, ale choć na dworze świeciło słońce, do lochu nie docierał żaden jego promień. Jedno tylko światełko błyszczało w piwnicy, podobne gwieździe migocącej na czarnym niebie. Była to pochodnia Selima. Matka moja, chrześcijanka, odmawiała pacierze. Selim powtarzał od czasu do czasu uświęcone słowa – Bóg jest wielki. Ale matka nie straciła całkiem nadziei. Schodząc, zobaczyła, jak jej się wydało Francuza. Wrócił znać z Konstantynopola. Ojciec darzył go nieograniczonym zaufaniem, wiedząc, że żołnierze sułtana francuskiego są wspaniałomyślni i szlachetni. Skierowała się ku schodom i jęła nasłuchiwać. Są już blisko, rzekła, oby przynieśli nam pokój i życie. Czego się lękasz, Wasyliko? Powiedział Selim, a głos jego miał brzmienie łagodne i dumne zarazem. Jeśli nie przyniosą pokoju, zginą z naszej ręki. A podsycając płomień, przypominał Dionizosa z antycznej Krety. Ja, taka jeszcze mała i niemądra, lękałam się jego odwagi, uważając ją za niedorzeczną i okrutną. Bałam się śmierci wśród ognia i walących się murów. Matka odczuwała to samo, drżała bowiem. O Boże, zawołałam, mamo, czy zginiemy? Wtedy niewolnice poczęły się modlić i lamentować jeszcze głośniej. Moje dziecko, odparła Wasilika, niech Bóg cię ma w swojej opiece. Obyś nie pragnęła jeszcze tej śmierci, której się dziś lękasz. I spytała szeptem. Selimie, co ci pan rozkazał? Jeśli przyśle mi swój sztylet, oznaczać to będzie, że sułtan odmówił łaski, a wtedy podpalę prochy. Jeśli przyśle mi pierścień, to znak, że sułtan przebaczył, wtedy wpuszczę jego wysłanników do prochowni. Przyjacielu, odparła moja matka, jeśli pan przyśle sztylet, zatopisz nam go w piersi, albowiem ja i Heidi nie chcemy zginąć tą śmiercią, która nas przeraża. Dobrze, Wasiliko, odpowiedział spokojnie Selim.